zielone oko. Sześć po piersi cesarza.
Witam pana, drogi inspektorze. Cieszymy się bardzo, że pan przyszedł.
Czy nie przeszkadzam panu?
No ależ skądże, proszę, proszę. No, jest pan zawsze mile widzianym gościem.
Proszę łaskawie usiąść wygodnie i opowiedzieć wszystko po kolei.
Tak.
Podejrzewam, że prowadzi pan ostatnio jakąś ciekawą sprawę.
Nie, to znaczy...
Nic, co by mogło nas zainteresować.
Nic szczególnego, panie Holmes.
No, niechże pan powie prawdę. Prosimy.
No więc dobrze. Jest coś, co mi leży na sercu.
No.
Jednocześnie uprzedzam, że jest to tak głupia historia, iż nie mam pewności, czy warto w ogóle o tym mówić.
No.
Z drugiej jednak strony jest to historia niecodzienna. A ponieważ wiem, że ma pan szczególne zamiłowanie do takich spraw, więc... może to pana zainteresuje. Co prawda sądzę, że będzie to bardziej interesowało doktora Watsona.
Chodzi o osobę chorą?
W pewnym sensie tak. Jest to szaleństwo, a nawet wielkie szaleństwo. Czy mogą sobie panowie wyobrazić w dzisiejszych czasach człowieka, który by pałał tak wielką nienawiścią do Napoleona, że znalazłszy jakąkolwiek jego podobiznę, niszczyłby ją doszczętnie?
Tak, tego rodzaju sprawa mnie nie interesuje.
Tak też myślałem. Jednakże człowiekiem, który włamuje się w nocy, kradnie i niszczy popiersia, musi zająć się nie tylko lekarz, ale i... policja.
Włamuje się. O, to już bardziej interesujące. Z przyjemnością posłucham dalszych szczegółów.
Pierwszy wypadek zdarzył się 4 dni temu. W sklepie Hudsona z obrazami i rzeźbami przy Kennington Road. Kiedy subjekt wyszedł na chwilę na zaplecze, jakiś mężczyzna wpadł do sklepu i rozbił popiersie Napoleona.
Rozbił?
Tak, tak. Gdy subjekt przybiegł z powrotem, w sklepie nie zobaczył już nikogo. Ponieważ popiersie nie było dzielem sztuki i kosztowało zaledwie kilka szylingów, nie wdrożono śledztwa. Poza tym urzędnik spisujący protokół uważał, że był to bezmyślny, chuligański wybryk. Jednak drugi wypadek był nie tylko znacznie poważniejszy, ale i bardziej osobliwy. Wydarzył się ostatniej nocy. Przy Kennington Road, kilkaset metrów od sklepu Hudsona, mieszka znany lekarz nazwiskiem Barnikow.
A, tak, tak.
Zapalony wielbiciel Napoleona. Otóż doktor kupił niedawno 2 kopie popiersia cesarza Duta jakiegoś francuskiego rzeźbiarza. Jedno z nich ustawił w holu swego domu przy Kennington Road, a drugie na kominku w swoim gabinecie, który znajduje się przy Lower Brixton Road. 2 mile stąd. Otóż dziś rano ktoś włamał się do mieszkania doktora. Włamywacz wyniósł popiersie i rozbił je pod murem ogrodu.
Czy zginęło coś jeszcze?
Doktor twierdzi, że nie.
Tak, no ciekawe.
Ale to nie wszystko. Gdy koło południa doktor Barnikot udał się do swojego gabinetu, zobaczył otwarte okno i szczątki drugiego popiersia. W obu wypadkach ów tajemniczy włamywacz nie pozostawił po sobie najmniejszego śladu, który mógłby się przyczynić do wyjaśnienia zagadki.
Czy oba popiersia doktora Barnikota były identyczne z tym rozbitym w sklepie Hudsona?
Tak. Były to identyczne kopie tego samego modelu.
Czyli musimy odrzucić hipotezę, że sprawca działał powodowany nienawiścią do samego Napoleona.
Dlaczego?
No, w Londynie znajduje się cała masa podobnych odlewów gipsowych popiersia cesarza. Nieprawdopodobnym wydaje się fakt, by ktoś przypadkiem trafił na 3 kopie tego samego modelu.
No tak, ale...
W tym był jakiś określony zamysł.
Więc nie uważa pan tego za przypadek?
Nie wierzę w takie przypadki. W niezwykłym postępowaniu owego dżentelmena jest jakaś metoda. Na przykład z holu domu doktora, gdzie hałas mógłby zbudzić rodzinę, popiersie zostało wyniesione na dwór, prawda? I tam rozbite. Podczas gdy w gabinecie, gdzie nie było takiego niebezpieczeństwa, stłuczono je na miejscu.
Cholera.
Cała ta sprawa na oko wydaje się mało ważna. Ale wystarczy przypomnieć sobie, ile ciekawych spraw miało bardzo mało obiecujący początek, by nie lekceważyć tych pozornie błahych faktów. Będę panu bardzo zobowiązany, inspektorze, jeżeli zawiadomi mnie pan o dalszych wydarzeniach w tej sprawie.
Bardzo proszę, bardzo proszę.
Dobrze, że jesteś, Watsonie. Przeczytaj łaskawie ten telegram.
Proszę cię bardzo. Holmesie, przybyć natychmiast. Pitt Street 131, Lestrade. Ciekawe, o co to chodzi.
Co? Nie wiem. Przypuszczam, że to dalszy ciąg historii z popiersiami.
Pojedziemy tam?
O, oczywiście. Natychmiast. Spójrz, Watsonie, chodzi tu co najmniej o morderstwo. Trzech reporterów? To musi być jakieś poważne przestępstwo. O, idzie inspektor.
Dobrze, że panowie przyszli. To właściciel domu, pan Harker. Panie Harker, pan pozwoli. Znowu chodzi o identyczne popiersie Napoleona, z tym, że sprawa przybrała poważny obrót.
Ale co się stało?
Morderstwo. Panie Harker, może pan opowie o wszystkim?
To jeden z najdziwniejszych wypadków, z jakimi się zetknąłem. Jestem dziennikarzem i całe życie zajmowałem się zbieraniem wszelkiego rodzaju nowin i opisywaniem ich w gazetach. No a teraz, kiedy u mnie samego wydarzyło się coś zwracającego ogólną uwagę, jestem tak zdenerwowany, że nie mogę zebrać myśli.
Niech się pan uspokoi.
Przejdźmy do faktów.
Tak. 4 miesiące temu kupiłem w sklepie braci Harding gipsowy odlew popiersia Napoleona.
Tak.
Dzisiejszej nocy, jak zwykle, siedziałem w swoim gabinecie i pracowałem. Około 4 nad ranem usłyszałem jakiś szelest w ogrodzie. Zacząłem nadsłuchiwać. Po 2-3 minutach rozległ się straszliwy krzyk. Chwyciłem pogrzebacz i zbiegłem na dół. Okno salonu było otwarte, a z kominka zniknęło popiersie. Gdy otworzyłem drzwi i wyszedłem, potknąłem się w ciemności o leżącego człowieka. Zapaliłem świecę. Człowiek ten leżał na schodach w kałuży krwi. Był martwy.
Och.
Natychmiast zaalarmowałem policję.
Kim był zamordowany?
Jeszcze nie sprawdziliśmy tożsamości. Może pan obejrzeć ciało w kostnicy. To wysoki, silny mężczyzna, lat około 30. Obok ciała znaleźliśmy składany nóż w rogowej oprawie, prawdopodobnie narzędzie zbrodni, a w kieszeniach ofiary kawałek sznurka, plan Londynu i fotografię. No, proszę spojrzeć.
Tak, ciekawy typ. Tak, a co stało się z popiersiem?
Szczątki znaleziono kilkaset metrów stąd, w ogrodzie niezamieszkalego domu przy sąsiedniej ulicy.
Obejrzał je pan?
A jeszcze nie. Możemy tam pójść.
I co pan o tym sądzi, panie Holmes? Co o tym napisać?
No cóż, może pan napisać, że prawdopodobnie sprawcą tych przestępstw jest jakiś niepoczytalny maniak i że inspektor jest tego zdania.
Tak. Nie zdążę umieścić tego w wieczornym wydaniu. Taki to już mój los. Czy pamięta pan aferę w Doncaster? Byłem jedynym dziennikarzem, który znalazł się na miejscu zbrodni, a mój dziennik jedynym, który nie wydrukował żadnego opisu tego zajścia, ponieważ byłem zbyt wzburzony, by cokolwiek napisać. A teraz później się znowu z opisem morderstwa, które popełniono na progu mojego domu.
Ale za to będzie pan jedynym, który napisze, że pomagam w śledztwie i tropię maniaka. A teraz idę obejrzeć szczątki rzeźby.
Chodźmy teraz. A więc przekonałeś się, że jest to sprawa szaleńca.
Co ci przyszło do głowy, drogi Watsonie?
No jak to mówiłeś przed chwilą?
Och, po ukazaniu się tego artykułu sprawca odetchnie z ulgą, myśląc, że jestem na fałszywym tropie. O to właśnie mi chodzi. No, idziemy teraz obejrzeć szczątki, a potem pojedziemy do sklepu Hardinga i do Hudsona.
Pan Hudson?
Tak, czym mogę służyć?
Prowadzę śledztwo w sprawie niszczenia popiersi Napoleona.
Ach, tak. Nie wiem doprawdy, za co płacimy podatki. Co robi policja, jeśli pierwszy lepszy gagatek może wejść do sklepu i bezkarnie zniszczyć właścicielowi jego własność? To hańba. Sądzę, że to sprawka nihilistów. Tylko anarchiści niszczą takie popiersia albo republikanie.
Czy to pan sprzedał rzeźby doktorowi Barnicot?
Tak, tak, tak. Dwa popiersia Napoleona.
Gdzie pan je kupił?
A co to ma do rzeczy? Gdzie? Gdzie? Zaraz. W firmie Gelder przy Church Street.
Czy ma pan jeszcze w sklepie podobny?
Dzięki Bogu nie. Miałem trzy. Dwa sprzedałem doktorowi, a jedno rozbito w moim sklepie w biały dzień.
Proszę spojrzeć na tę fotografię. Czy zna pan tego człowieka?
To Beppe, Włoch. Pomagał w sklepie, pozłacał ramki, pokostował. Odszedł w zeszłym tygodniu, nie wiem dokąd. Przestał pracować dokładnie dwa dni przed tym wydarzeniem.
Dziękujemy panu.
Proszę.
Drogi Watsonie, jedziemy do Geldera, tam gdzie fabrykowano te popiersia. Sądzę, że nam się to opłaci. Zdziwiłbym się bardzo, gdybyśmy nie dowiedzieli się tam czegoś ciekawego.
Holmesie, wydaje mi się, że ten Beppe ma coś wspólnego z tą sprawą.
Oczywiście, Watsonie. Pan jest majstrem w tym zakładzie?
Tak, słucham panów.
Słyszał pan zapewne o szaleńcu, który niszczy popiersia Napoleona, prawda?
Oczywiście.
Czy mógłby pan nam powiedzieć, kiedy zostały wyprodukowane kopie sprzedane do sklepu Hudsona?
Zaraz sprawdzę.
Bardzo proszę. Cierpliwości, Watson.
Przed rokiem. Wszystkie te odlewy pochodziły z tej samej masy. Zawsze przygotowujemy masę na 6 odlewów. Trzy sprzedaliśmy do sklepu Hudsona, a 3 firmie Harding. Ale te odlewy niczym nie różniły się od popiersi z innych serii. A wykonaliśmy już kilkaset takich odlewów. Nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Nic.
Proszę spojrzeć łaskawie. Czy pan zna tego człowieka?
A, to ten Łot! Znam go bardzo dobrze. Byliśmy zawsze poważną i szanowaną firmą, a policja była u nas tylko raz. I to właśnie z powodu tego nicponia. Brał udział w jakiejś nożowniczej rozprawie. Mniej więcej rok temu. Na imię ma Beppe. Nazwiska nie znam.
Aresztowano go?
Tak, tak. Dostał tylko rok, bo poszkodowany nie umarł. Przypuszczam, że Beppe już wyszedł z więzienia, a jednak u nas się nie pokazał. To był bardzo dobry fachowiec, ale ja bym go już nie zatrudnił. Jakiś jego kuzyn pracuje u nas. Sądzę, że będzie coś o nim wiedział.
Nie. Bardzo proszę nic nie mówić temu kuzynowi. Czy pan pamięta datę aresztowania Beppa?
Te popiersia wykonano 3 czerwca zeszłego roku.
Tak.
Beppe ostatnią pensję dostał 20 maja. A więc było to mniej więcej w tym samym okresie.
Dziękuję panu. Bardzo pan nam pomógł.
Bardzo się cieszę.
Sprawa, którą badam, jest niezmiernie skomplikowana i im bardziej w nią wnikam, tym wydaje mi się poważniejsza. Jeszcze raz proszę o zachowanie całkowitej dyskrecji.
Może pan nam powiedzieć.
Słuchaj, Watsonie, nasz przyjaciel Harker doskonale wywiązał się ze swojego zadania.
No, ciekawy jestem.
Posłuchaj, Watsonie, co napisał. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że jeden z najbardziej doświadczonych inspektorów, Lestrade, i znany prywatny detektyw Sherlock Holmes, zupełnie niezależnie od siebie doszli do zgodnego wniosku, że seria groteskowych wydarzeń z ostatnich dni, które tak tragicznie zakończyły się wczorajszej nocy, jest dziełem szaleńca.
O.
Świadczą o tym wszystkie okoliczności. Słowo drukowane, Watsonie, może wiele. Tylko trzeba umieć to wykorzystać.
Co teraz zrobimy?
No jak to? Musimy odwiedzić firmę Harding.
Pan Harding?
Tak, czym mogę panu służyć?
Nazywam się Sherlock Holmes. Prowadzę śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego w domu pana Harkera.
Ach tak, tak. Słyszałem. Pan Harker jest naszym stałym klientem. Z Sprzedaliśmy mu popiersie przed 4 miesiącami.
To wiem. Wiem także, że popiersia te dostarczyła panu firma Gelder. Czy ma pan jeszcze w sklepie jakieś egzemplarze tego odlewu?
A nie, niestety nie. Sprowadziliśmy 3 sztuki i wszystkie zostały sprzedane. Mhm.
A czy mógłby pan powiedzieć, kto je kupił?
A zaraz, chwileczkę, sprawdzę.
Bardzo proszę.
Tak. Jedno pan Harker.
Tak.
Drugie pan John Brown z Chiswick. I trzecie pan Sanderford z Lower Grove w Reading. Mhm.
Proszę spojrzeć na tę fotografię. Czy pan zna tego człowieka?
Nie, nie, z pewnością nie. No, z takiej twarzy się nie zapomina.
A czy pracują u pana Włosi?
A tak. Zatrudniam 2 włoskich.
A czy któryś z nich mógłby zajrzeć do ksiąg z nazwiskami klientów?
Oczywiście, te księgi leżą zawsze na wierzchu. Nie ma potrzeby ich chować.
Dziękuję panu. Bardzo pan nam pomógł.
No i cóż, panie Holmes, ma pan jakieś wyniki?
Tak, mieliśmy pracowity i owocny dzień. Odszukaliśmy 2 kupców i złożyliśmy wizytę w firmie, która produkuje te popiersia.
Popiersia? A, tak, rozumiem. Każdy ma swoją metodę, panie Holmes. Ale wydaje mi się, że ja pożyteczniej spędziłem dzisiejszy dzień. Stwierdziłem tożsamość ofiary.
Co pan mówi?
I znalazłem powód zbrodni.
Wspaniale.
Pracuje u nas inspektor Hill, który zajmuje się penetracją włoskiej dzielnicy. A ponieważ wywnioskowałem, że zamordowany był Włochem, poprosiłem Hilla o pomoc. A ten rozpoznał Denata. Okazało się, że to jeden z najniebezpieczniejszych bandytów w Londynie. Nazywał się Venucci, pochodził z Neapolu. Był związany z mafią. A teraz proszę posłuchać, jak tłumaczy się cała sprawa.
Tak, słucham.
Otóż morderca jest również Włochem i należy do mafii. Złamał jakieś ich prawa i Venucci miał go za to zamordować. A więc fotografia, którą znaleźliśmy przy zwłokach, musi być podobizną mordercy, gdyż najprawdopodobniej Venucci otrzymał ją, by uniknąć pomyłki.
Tak.
Śledzi go, nagle spostrzega, że tamten wkrada się do jakiegoś domu, więc rzuca się na niego, walczył, a w tej walce sam otrzymuje śmiertelny cios.
No oczywiście. To zupełnie proste, prawda, Holmesie?
Tak, może i tak było.
Jak to
może? Ale to dopiero połowa drogi do prawdy, panie inspektorze.
Nie rozumiem.
Chociaż już coś mamy. W każdym razie nikłe wskazówki, za którymi możemy podążyć. Wiemy, że ten marny kawałek gipsu był dla tego dziwnego zbrodniarza więcej wart niż życie ludzkie. To jedno. Poza tym, dla rozbicia popiersia wybrano dziwne miejsce. To świadczy, że chodziło nie tylko o tę sprawę.
A o co jeszcze?
Ale proszę łaskawie zwrócić uwagę na wybór miejsca.
No, dom był niezamieszkały, więc wiedział, że nikt mu w tym nie przeszkodzi.
Tak, oczywiście, zgoda, tak, zgoda. Ale przy tej samej ulicy znajduje się jeszcze jeden niezamieszkały dom, koło którego ten człowiek musiał przechodzić, by dojść do miejsca, gdzie znaleziono skorupy. Dlaczego nie rozbił popiersia w najbliższym ogrodzie, skoro idąc dalej narażał się na większe niebezpieczeństwo spotkania kogoś?
Poddajesz. Nie wiem.
Tak, to bardzo proste. Bo w tym drugim ogrodzie mógł coś zobaczyć, zaś w pierwszym nic. Drugi ogród oświetla latarnia, prawda?
Racja. Ja no teraz sobie przypominam, że w gabinecie doktora Barnicota popiersie też zostało rozbite w pobliżu lampy. Lecz co z tego wynika, panie Holmes?
Po prostu należy brać pod uwagę ten szczegół. A co pan zamierza dalej robić?
Zainteresuję się bliżej środowiskiem, w jakim obracał się Venucci. Muszę się dowiedzieć, co robił ostatniej nocy przy Pitt Street, z kim się spotykał i kto go zamordował. Poszukujemy tego człowieka z fotografii. Co pan o tym sądzi?
No cóż, być może jest to słuszna droga. Ja będę robił co innego.
Ciekaw jestem, co?
Och, nie chcę panu nic sugerować.
Dobrze.
Lepiej będzie, jeżeli każdy z nas pójdzie własną drogą. Będziemy mogli porównać nasze wyniki i uzupełnić je, prawda? Aha, zapraszam pana, inspektorze, do nas na Baker Street o 6 wieczorem. Być może będę zmuszony prosić pana o towarzyszenie mi tej nocy w małej eskapadzie. Jeżeli moje przypuszczenia okażą się słuszne, no, będzie to konieczne.
Bardzo chętnie. Stawię się punktualnie o 6.
Drogi Watsonie, zadzwoń na posłańca. Musimy jeszcze wysłać bardzo ważny list. Zależy mi na tym, aby jak najszybciej dotarł do adresata.
Do kogo chcesz pisać?
Do pewnego gentlemana w Reading. A poza tym muszę przejrzeć cały stos starych gazet. Ty tymczasem odpocznij, bo sądzę, że nie będziemy spali dzisiejszej nocy.
No i co, panie Holmes?
No, zobaczymy. Czy zgodzi się pan towarzyszyć nam dzisiejszej nocy w małej wycieczce?
Po co? Doszedłem do wniosku, że mordercy należy szukać we włoskiej dzielnicy. Mówiłem już panu.
Tak, pamiętam. Nie rozumiem tylko, jak pan wyjaśnia niszczenie po piersi?
Po piersi? Ciągle to panu chodzi po głowie. To są przecież sprawy mniej ważne. Zwykłe kradzieże, najwyżej 6 miesięcy więzienia. A my najpierw musimy złapać mordercę. Moi ludzie szukają już we włoskiej dzielnicy tego typa z fotografii. Właśnie chcę tam iść.
Założę się, panie inspektorze, że jeżeli dzisiejszej nocy pójdzie pan z nami, złapie pan mordercę.
Ale dokąd?
Do Chiswick. A jeśli się nie uda, przyrzekam panu, że jutro pójdę z panem do włoskiej dzielnicy.
Tak, ale...
Ale ta mała zwłoka niczemu nie zaszkodzi.
Zgoda.
Skryjmy się w tym ogrodzie.
Czyj to dom?
Pana Brauna. On też kupił po piersie Napoleona.
I sądzi pan, że ten szaleniec będzie chciał je wykraść?
Właśnie, obawiam się, że będziemy musieli długo czekać.
Możemy się cieszyć, że nie pada.
Ciu. Słyszę jakiś szelest.
Jest. Skrada się ścieżką w stronę domu. Wchodzi do środka.
Otwiera okno.
Trzeba go aresztować. Nie, jeszcze nie. Złapiemy go, jak będzie wracał z popiersiem.
Podejdźmy pod okno.
Ej, mamy go! Ach ty.
To człowiek z fotografii. Patrz, Holmesie.
Podejdźmy do latarni.
Co panu?
Rozbiłem po piersi.
Po co?
Szukam.
Czego?
Jeszcze nie wiem.
Muszę odtransportować naszego ptaszka. Dziękuję panu za pomoc w ujęciu mordercy. Dzięki panu zakończyliśmy wreszcie tę sprawę.
Obawiam się, że jeszcze nie. Proszę przyjść do nas jutro o 6, panie inspektorze.
Zgoda, panie Holmes.
Wszystko się zgadza, panie Holmes. Ten Beppe to znana postać. 2 razy siedział w więzieniu. Raz za kradzież, a raz...
Za bójkę na noże, prawda?
Tak. A skąd pan wie?
To nieważne.
Zanim zszedł na złe drogi, był bardzo dobrym pracownikiem. Ale niestety odmówił wszelkich zeznań na temat manii niszczenia po piersi. Ustaliliśmy, że pracował u Geldera.
Tak, to wiem.
Ja jednak nie wszystko rozumiem.
Ja też. Na razie. Dlatego tu pana zaprosiłem.
Dziękuję.
Czekamy teraz na pana Sandefjorda. O, już idzie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyjedł pan Sherlock Holmes?
Tak, to ja. Czy mam przyjemność z panem Sandefjordem z Reading?
Tak. Nieco się spóźniłem, ale co wina kolei. Chodzi panu po piersie Napoleona, które kupiłem u Hardinga.
Tak jest.
Mam tu pański list. Pisze pan, że chciałby odkupić gipsową kopię po piersia Napoleona za 10 funtów.
Zgadza się.
List pański bardzo mnie zdziwił. Nie rozumiem, skąd pan wie, że mam u siebie coś takiego?
Och, to proste. Dowiedziałem się o tym w sklepie Hardinga.
A tak. A czy pan Harding podał panu cenę, jaką zapłaciłem?
Nie, nie podał.
No wie pan, jestem uczciwy, choć niebogaty. Zapłaciłem za to tylko 15 szylingów i nie mam zamiaru tego ukrywać.
Rozumiem. Cenię pańską uczciwość, panie Sandford, ale ponieważ wcześniej ofiarowałem panu 10 funtów, nie mogę zmienić oferty.
A więc zgoda. Przywiozłem to po piersie ze sobą. O, proszę.
Wspaniale.
Czy zechce pan łaskawie podpisać przy świadkach to pismo?
No, proszę bardzo.
To jest oświadczenie, że zrzeka się pan wszelkich praw do tej rzeźby na moją korzyść. Mhm. Jestem, jak pan widzi, człowiekiem ostrożnym, bo nigdy nic nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Oto pieniądze.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia panu.
Do widzenia panu.
Do widzenia.
Do widzenia.
No i... I co pan zrobi z tym popiersiem?
Rozbiję.
Nic nie rozumiem.
Oż cierpliwości, inspektorz. Zaraz. Jest! Jest, panowie? Jest, pozwólcie, że wam pokażę słynną perłę Bordziów.
Holmesie, pan jest geniuszem.
Tak. Tak. No i... Tak, moi panowie, jest to najsłynniejsza perła na świecie, a ja miałem to niebywałe szczęście, że za pomocą logicznej dedukcji wyśledziłem jej drogę od sejfu księcia Kolonny w hotelu Dacre, gdzie zginęła, aż do wnętrza ostatniego z 6 popiersi Napoleona wyprodukowanych w firmie Gelder. Tak. Może pan przypomina sobie, inspektorze, jaką sensację wzbudziła kradzież tego klejnotu, jak policja londyńska daremnie szukała sprawcy.
Ale pamiętam.
Podejrzenie, pamięta pan, padło na młodą Włoszkę, pokojówkę księżnej. Lecz nie można jej było niczego dowieść. Nazywała się Gina Venucci. Zamordowany Piotro Venucci był jej bratem. Przejrzałem, pamiętasz, Watsonie, stare gazety i dowiedziałem się, że perłę skradziono 2 dni przed aresztowaniem Beppe. Szukano go wtedy z powodu jakiejś bójki i aresztowano w warsztacie w chwili, gdy produkował te popiersia.
Tak.
I w tym momencie Beppe miał przy sobie tę perłę. Może ukradł ją Pietrowi, może był wspólnikiem, a może tylko pośrednikiem między siostrą a bratem. No, nieistotne. Ważne, że kiedy policja wytropiła go w warsztacie, miał klejnot przy sobie. Wiedział, że w czasie rewizji policja znajdzie perłę. Postanowił ją ukryć, panowie. Akurat wtedy suszyły się odlewy gipsowe. Beppe wcisnął perłę w miękki jeszcze gips, zręcznie zamaskował otwór. Odsiedział wyrok i w tym czasie 6 popiersi z tej serii rozproszyło się po całym Londynie. Oczywiście Beppe nie wiedział, w którym odlewie ukrył perłę. Aby ją znaleźć, musiał zniszczyć wszystkie rzeźby z tej serii. Dowiedział się u Geldera, kto zakupił popiersia, potem rozpoczął poszukiwania u klientów Hardinga i Hudsona. Resztę panowie już znacie.
Ale jeżeli Beppe był wspólnikiem Pietra Venucci, to musieli się znać.
Tak.
Po co w takim razie Pietro nosił przy sobie jego fotografię?
Sądzę, że pomagała mu ona w poszukiwaniach Beppa. Pokazywał ją ludziom, u których zasięgał informacji. Po bójce zakończonej morderstwem Beppe musiał przyspieszyć swoje poszukiwania. Ponieważ zostały jeszcze 2 popiersia, należało przypuszczać, że najpierw zechce zdobyć to, które znajduje się w Londynie. I tak trafiliśmy do pana Browna. Gdy i w tej rzeźbie nie było perły, została ostatnia możliwość. Popiersie, które kupił pan Sandford z Reading. Dlatego odkupiłem je. I to wszystko.
Holmesie, to było wspaniałe.
Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko pod tytułem 6 popiersi cesarza. Według opowiadania Artura Conan Doyle'a. Przekład Jana Stanisława Zausa. Adaptacja Roberta Długoborskiego. Podajmy obsadę. Sherlock Holmes, Piotr Franczewski. Doktor Watson, Jerzy Tkaczyk. Inspektor Lech Ordon. Harker, Kazimierz Meres. Hudson, Wiesław Drzewicz. Majster, Stanisław Gawlik. Harding, Andrzej Grzybowski. Sanderford, Zbigniew Kryński. Reżyseria Zofii Kowieckiej, realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego. 22:31.
Sześć popiersi cesarza.
Witam pana, drogi inspektorze. Cieszymy się bardzo, że pan przyszedł.
Czy nie przeszkadzam panu?
No ależ skądże, proszę.
Stoję na kominku w swoim gabinecie, który znajduje się przy Lower Brixton Road. Wiem ile stąd. Otóż dziś rano ktoś włamał się do mieszkania doktora. Włamywacz wyniósł popiersie i rozbił je pod murem ogrodu.
Czy zginęło coś jeszcze?
Doktor twierdzi, że nie.
Tak. No ciekawe.
Ale to nie wszystko. Gdy koło południa doktor Barnicot udał się do swojego gabinetu, zobaczył otwarte okno i szczątki drugiego popiersia. W obu wypadkach ów tajemniczy włamywacz nie pozostawił po sobie najmniejszego śladu, który mógłby się przyczynić do wyjaśnienia zagadki.
Czy oba popiersia doktora Barnicota były identyczne z tym rozbitym w sklepie Hudsona?
Tak. Były to identyczne kopie tego samego modelu.
Czyli musimy odrzucić hipotezę, że sprawca działał powodowany nienawiścią do samego Napoleona.
Dlaczego?
No, w Londynie znajduje się cała masa podobnych odlewów gipsowych popiersia cesarza. Nieprawdopodobnym wydaje się fakt, by ktoś przypadkiem trafił na trzy kopie tego samego modelu. W tym był jakiś określony zamysł.
Więc nie uważa pan tego za przypadek?
Nie wierzę w takie przypadki. W niezwykłym
Jednakże człowiekiem, który włamuje się w nocy, kradnie i niszczy popiersia, musi zająć się nie tylko lekarz, ale i policja.
Włamuje się. O, to już bardziej interesujące. Z przyjemnością posłucham dalszych szczegółów.
Pierwszy wypadek zdarzył się 4 dni temu w sklepie Hudsona z obrazami i rzeźbami przy Kennington Road. Kiedy subjekt wyszedł na chwilę na zaplecze, jakiś mężczyzna wpadł do sklepu i rozbił popiersie Napoleona.
Rozbił?
Tak. Gdy subiekt przybiegł z powrotem, w sklepie nie zobaczył już nikogo, ponieważ popiersie nie było dzielem sztuki i kosztowało zaledwie kilka szylingów. Nie wdrożono śledztwa. Poza tym urzędnik spisujący protokół uważał, że był to bezmyślny, chuligański wybryk. Jednak drugi wypadek był nie tylko znacznie poważniejszy, ale i bardziej osobliwy. Wydarzył się ostatniej nocy. Przy Kennington Road, kilkaset metrów od sklepu Hudsona, mieszka znany lekarz nazwiskiem Barnicot.
Tak.
Zapalony wielbiciel Napoleona. Otóż doktor kupił niedawno 2 kopie popiersia cesarza Dluta jakiegoś francuskiego rzeźbiarza. Jedno z nich ustawił w holu swego domu przy Kennington Road, a drugi...
Jest pan zawsze mile widzianym gościem.
Proszę łaskawie usiąść wygodnie i opowiedzieć wszystko po kolei.
Tak.
Podejrzewam, że prowadzi pan ostatnio jakąś ciekawą sprawę.
Nie, to znaczy...
Nic, co by mogło nas zainteresować.
Nic szczególnego, panie Holmes.
No, niechże pan powie prawdę.
Prosimy.
No więc dobrze. Jest coś, co mi leży na sercu.
No.
Jednocześnie uprzedzam, że jest to tak głupia historia, iż nie mam pewności, czy warto w ogóle o tym mówić.
No.
Z drugiej jednak strony jest to historia niecodzienna. A ponieważ wiem, że ma pan szczególne zamiłowanie do takich spraw, więc może to pana zainteresuje. Co prawda sądzę, że będzie to bardziej interesowało doktora Watsona.
Chodzi o osobę chorą?
W pewnym sensie tak. Jest to szaleństwo, a nawet wielkie szaleństwo. Czy mogą sobie panowie wyobrazić w dzisiejszych czasach człowieka, który by pałał tak wielką nienawiścią do Napoleona, że znalazłszy jakąkolwiek jego podobiznę, niszczyłby ją doszczętnie?
Tak, tego rodzaju sprawa mnie nie interesuje.
Tak też myślałem.
W stępowaniu owego dżentelmena jest jakaś metoda. Na przykład z holu domu doktora, gdzie hałas mógłby zbudzić rodzinę, po pierwsze zostało wyniesione na dwór, prawda? I tam rozbite. Podczas gdy w gabinecie, gdzie nie było takiego niebezpieczeństwa, stłuczono je na miejscu. Cała ta sprawa na oko wydaje się mało ważna, ale wystarczy przypomnieć sobie, ile ciekawych spraw miało bardzo mało obiecujący początek, by nie lekceważyć tych pozornie błahych faktów. Będę panu bardzo zobowiązany, inspektorze, jeżeli zawiadomi mnie pan o dalszych wydarzeniach w tej sprawie.
Bardzo proszę, bardzo proszę.
O, dobrze, że jesteś, Watsonie. Przeczytaj łaskawie ten telegram.
Proszę cię bardzo, Holmesie. Przybyć natychmiast, Pitt Street 131, Lestrade. Ciekawe, o co to chodzi.
Co? Nie wiem. Przypuszczam, że to dalszy ciąg historii z popiersiami.
Pojedziemy.